W ubiegłym tygodniu mówiłem o tych zwiedzeniach, które przychodzą na ten czas i które będą jeszcze bardziej przychodzić do ludzi, do Kościoła. I jeżeli ty myślisz, że jesteś przed takim zwiedzeniem zabezpieczony, to jesteś jednym z pierwszych kandydatów, aby być osobą zwiedzoną. Jeżeli będziesz polegał na sobie samym, to daleko nie dojdziesz. Pierwsza kwestia, trzeba mówić o tym, jakie to są zwiedzenia, jak możemy ulec zwiedzeniu i dać prawdę, bo poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Ja chcę dalej kontynuować, dalej mówić na temat tych rzeczy i poruszać bardzo ważne kwestie, które mają odniesienie do życia każdego z nas. I ja nie chcę, żebyście potraktowali, że tutaj będzie akademicki sobie wykład, sobie i muzom i to jakoś tak się rozejdzie, ale ja chcę mówić z takiego Bożego autorytetu, aby wskazywać na zagrożenia, które przychodzą, które są przed nami, które mogą nas odciągnąć od łaski, od wiary w Chrystusa Jezusa. Wiemy, że żyjemy w tym świecie. Jak nasze życie powinno wyglądać? My powinniśmy żyć tak, jak marynarze na statku. Oni, ich bezpieczeństwo, ono mieści się w obrębie statku. Zgadza się? A więc dopóki statek płynie, oni również są, płynie, czują się bezpieczni. Ale jeżeli woda będzie nabierała, statek będzie nabierał wody, to wcześniej czy później ten statek zatonie, a my wraz z tym statkiem. A więc to nam pokazuje, w jaki sposób powinniśmy żyć. Czyli jesteśmy w tym świecie i mamy mieć więź ze światem, bo nie możemy tego uniknąć. Z tym, że świat nie może się wlać do twojego życia. Świat nie może ciebie pociągnąć ku zwiedzeniu. Świat też nie może pociągnąć ciebie ku skażeniu. I dzisiaj chcę powiedzieć, czym w ogóle jest świat i jakie są zagrożenia względem każdego z nas. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to każda osoba wiedziała, że ci ludzie chodzili z Jezusem. O co chodzi chodzić z Jezusem? Że oni się odróżniali od tej rzeczywistości, od tych ludzi, którzy żyli wokół nich. Oni inaczej żyli, inaczej się zachowali, inaczej postępowali. A więc w ich życiu był widoczny Chrystus Jezus. I my musimy mieć tą świadomość, że w tym mieście, w tej okolicy, my mamy być świadkami Chrystusa. I ludzie mają wiedzieć z tej dobrej strony, że ty należysz do Chrystusa Jezusa. A jaki jest stosunek świata do Jezusa? Jaki był stosunek świata do Jezusa i jego uczniów? Przede wszystkim świat nie przyjął Pana Jezusa. Ewangelia Jana w 1 rozdziale, w 10 wersecie czytamy, że na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Jest to mowa o Chrystusie. Czyli zauważcie, świat nie poznał Chrystusa. Żydzi przez wieki oczekiwali na Mesjasza, modlili się do Mesjasza. Kiedy przychodziła Pascha, oni oczekiwali na przyjście Mesjasza. I oto Mesjasz przyszedł, ale oni go nie poznali. Oni czytali na jego temat, ale mimo to nie mogli uwierzyć w niego. Prawda? Oni wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść, ale ich oczy były zaślepione, ich uszy były zatkane. Kto to uczynił? Nikt inny, jak tylko szatan. Dlaczego nie rozpoznali Jezusa? Gdyż szatan zaślepił ich oczy. Jan w 1 liście, 3 rozdziale, 1 wersecie, dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Posłuchajcie, każdy z was jest świadkiem tam, gdzie jest, tam, gdzie żyje. I ty jesteś, mimo że oni ciebie znają z ciała, mimo że oni wiedzą, kim ty jesteś, jakie masz nazwisko, to mogą nie rozpoznać w tobie tej osoby, która należy do Chrystusa. Mogą nawet... Może ty nie będziesz o tym mówił, kim ty jesteś. Może masz zamknięte drzwi, aby zwiastować Ewangelię, ale mimo to ty możesz poprzez swoje życie pokazać, poprzez czyny, które czynisz, że ty należysz do Chrystusa. Jeżeli świat nie rozpoznał Jezusa, to również świat nie może rozpoznać jego uczniów, nie może rozpoznać jego dzieci. I czym dla nas powinno być problemem to i zmartwieniem, że świat nas nie uznaje? Ja myślę, że nie. Większym problemem jest, kiedy świat o nas wyraża się w bardzo pochlebnych słowach, czyli możemy być fałszywymi prorokami, możemy być ludźmi zwiedzionymi. Jeśli tak jest, to jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie, że będzie świat tylko o nas pozytywnie się wyrażał. To może być pułapka dla każdego z nas. To jest zwiedzenie przez świat. Pan Jezus sam powiedział, że świat nienawidzi Jego i Jego uczniów. W Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale, 18 i 19 wersecie, 15 rozdział Ewangelii świętego Jana, 18 i 19 werset, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Jeśli świat kocha w nas to, czy uwielbia w nas to, co jest świata, to tak naprawdę my mamy niewłaściwe towarzystwo. Świat lubi się bawić. Świat lubi się cieszyć na swój sposób. Jeżeli ty w tym się dobrze masz, to jesteś ich drużbą. Ale to jest wtedy nieprzyjaźń z Panem. Pamiętaj, że Duch Święty, który jest od Boga, jest w przeciwieństwie do ducha tego świata. I teraz Paweł Apostoł w liście do Koryntian, pierwszym, drugim rozdziale, 12 wersecie, że my otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jeżeli chcesz poznać Boga, to musi to być przez łaskę Boga, przez Ducha Świętego. Ludzie chcą zawsze poznać Boga i oni tworzą coś dla Boga, wielkie, gigantyczne świątynie, katedry, wielkie jakieś obrazy, malują rzeźby i mówią, że to jest dla Boga. Dlatego, że oni mają gdzieś to zaszczepione, to istnienie Boga, z tym, że oni chcą to uczynić na sposób ludzki. Gdy Boga nie możesz poznać, poznał Go tylko Duch, przez Ducha Świętego ty możesz to uczynić. Ludzie starają się dać odpowiedź, kim jest człowiek, kim jest prawda i nie są w stanie tego jakby w pełni zdefiniować. Człowieka można tylko poznać przez Ducha Bożego. Wiemy, że my mamy istotę i duchową, i to cielesną. I żeby poznać to, potrzebny ci jest Duch Boży. Może się tak zdarzyć, że spotykasz ludzi, którzy są ludźmi narodzonymi na nowo. I głosisz im słowo, mówisz słowo, ale oni bardzo powoli przyswajają jakieś prawdy. Albo nawet może być pewien opór z tego tytułu, co ty mówisz. I tak, na pozór wierzą, modlą się, ale jak kiedy wejdziesz i dowiesz się, że oni z nimi w relację więź, to dowiesz się, że oni więcej czasu spędzają przy telewizji i ta telewizja cały czas się sączy i wkłada przez ducha tego świata swoje wartości. I dlatego nie dziw się, że ty będziesz mówił rzeczy duchowe, a ten duch, który nimi owłada, ten duch tego świata, będzie przeciwny temu, co ty mówisz przez Ducha Bożego. Czy mnie rozumiecie? A więc my potrzebujemy być ludźmi, którzy staną na Bożych sprawach, na Bożych rzeczach. Ja nie ukrywam, że jeżeli ty idziesz za Jezusem, to pewne rzeczy będą dla ciebie martwe. Ty będziesz powiedzieć, że to są śmiecie. Ty nie będziesz nawet w tym chciał być. Ale jeżeli ty masz taką ponętną potrzebę być w tym, co ty kiedyś to robiłeś, co było grzeszne, to być może duch tego świata już jest w twoim życiu. I niektórzy myślą, że ja będę osobą bardzo religijną. Religia to jest coś, co ludzie robią dla Boga. Ale to ma się nijak do zbawienia. Ale zbawienie i prawdziwa wiara to jest to, co Bóg robi dla ciebie. To są dwie różne sprawy. Religia chce dotrzeć do Boga w oparciu o swoje wysiłki. I przez to oni mówią Bogu, że ofiara Chrystusa nie jest zupełna. Ta ofiara mnie zbawia, ja zbawię się poprzez to, co ja uczynię. Ale kiedy ty przyjmujesz wiarę Bożą, to ty musisz zaakceptować to wszystko, co już Bóg dla ciebie uczynił. Ty musisz tak naprawdę ją wziąć i w tej wierze chodzić. To są dwie różne rzeczy. I żyjemy w kraju, w którym jest ogromna religijność. Ludzie wiedzą o Bogu, ale oni czynią pełne czyny religijne, które za pomocą których chcą zaskarbić sobie łaskę u Boga i zbawienie. Czyż nie jest tak? I my nigdy przez uczynki nie osiągniemy takiego poziomu doskonałości i sprawiedliwości, że będzie to uznane w oczach Boga za doskonałe. To jest tak, jakbyś się chciał porównać z jakimś, i zaczynasz grać i chciałbyś się porównać z najlepszym jakimś muzykiem na jakimś instrumencie. Na przykład mówią, że jeżeli ty chciałbyś osiągnąć jakieś, mieć karierę jako skrzypek, to jeżeli ty do któregoś roku życia nie osiągniesz poziomu Paganiniego, to ty już nie będziesz mistrzem. I jeżeli wyobraźcie sobie, że my próbujemy dojść do tego poziomu w takim wieku, którym jest, i nie możemy dotrzeć. Tak samo jest z podążaniem za Boga, za Bogiem. Co się dzieje, kiedy masz tego Ducha Świata? On jest przeciwny Słowu Bożemu. Po prostu ten Duch ciebie usypia. I mówisz, oni niejednokrotnie śpią. Słowo do nich nie dociera, bo uszy są zatkane. Co wtedy trzeba zrobić? Nic innego, jak tylko i wyłącznie pokutować. Trzeba wyznać przed Bogiem grzechy, że ty marnotrawisz czas, więcej czasu dla rzeczy świata, a nie rzeczy na rzeczy Boże. Nikt bez Ducha Chrystusa, Ducha Pańskiego nie rozpozna rzeczywistości Ducha. Człowiek, jak powiedziałem, jest duchem, duszą i ciałem. Jeżeli chciałbyś opisać człowieka z wyłączeniem jego ducha, to nie opiszesz go całkowicie. Kto może tylko opisać? Przez Ducha Świętego. Biblia daje opis kompletny. I kolejne założenie jest takie, że Duch Boży jest większy, aniżeli duch tego świata. No dobrze, mówisz o tym Duchu Świata, to kim jest ten Duch Świata? Jak ja go mogę rozpoznać? Po jakich cechach? Ja właśnie chcę pokazać wam te cechy tego Ducha Świata i w odróżnieniu od Ducha Bożego. I jeżeli ty poddałeś się Duchowi tego świata, to będziesz w taki sposób myślał, w taki sposób zachowywał się i w taki sposób postępował. Jeżeli ty żyjesz w Duchu Bożym, to Duch Boży jest w sprzeczności z Duchem tego świata. A więc jak działa Duch Świata? Przede wszystkim współzawodnictwo. A więc najlepsze, i to współzawodnictwo również wchodzi do świata chrześcijańskiego. I można usłyszeć, największy chór świata, albo największe namaszczenia świata będą w tym i w tym miejscu. Lub też najlepszy kaznodzieja. A więc my idziemy wzorem tego świata. Świat lubi się lubować to, żeby wzbudzić zachwyt. Ach! I po to, żeby zachwycać się nad kimś, nad osobą, która za tym stoi, lub też grupą ludzi, którzy za tym stoi. Ale Duch Boży, on ma na celu uwielbienie Jezusa. I dlatego Jezus powiedział, a on gdy przyjdzie, on mnie uwielbi. Czyli Duch Boży, jeżeli ty masz Ducha Bożego, ich postępujesz w Duchu Bożym, to ty będziesz we wszystkim chciał uwielbić Jezusa. Nie ja, ale On. Ale Duch tego świata, on stara się, żeby być na pierwszym miejscu. Ja znam takie przypadki, że nawracali się znani muzycy. I ci muzycy byli tak przekonani o swojej grzeszności, tak przekonani o tej świętości Boga, że oni, którzy mieli z urodzenia ten ogromny talent muzyczny, kiedy po prostu swoim talentem, swoimi umiejętnościami oni tak naprawdę przekraczali i mieli większe umiejętności muzyczne, aniżeli ludzie w grupie muzycznej. Ale on nie szedł i mówił, ja jestem muzyk, tyle płyt wydałem, jestem znany i dlatego dajcie mi tutaj grać, ja wam pokażę, jak się uwielbia. Oni tak naprawdę wycofywali się i powiedzieli, ja potrzebuję, żeby we mnie pycha była złamana, żebym ja nie żył dla siebie, bo inaczej ja będę chciał brać chwałę dla siebie. To było duże niebezpieczeństwo. My nie możemy zadowalać świata, przynosić, dawać przyjemność światu, ale powinniśmy dawać przyjemność i zadowolenie samemu Bogu. I jedna z podstawowych różnic, ja widzę to, że to ludzi usunęło z kościołów, usunęło z tego miejsca, usunęło z innych miejsc, to przede wszystkim na czym ty się skupiasz? Duch tego świata i ludzie opanowani przez ducha tego świata, oni tylko i wyłącznie patrzą na to, co jest tutaj teraźniejsze, tutaj co ziemskie. A więc tak, jak ja będę wyglądać, jak ja będę wyglądała, ile będę mieć pieniędzy, gdzie spędzę wakacje, w jakim domu będę mieszkać, czy będę znany, czy będę znana. To jest tylko i wyłącznie myślenie o tym, co jest tutaj ziemskie. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od 12 do 14 wersetu, apostoł Paweł wypowiada takie słowa. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Czyli ty nie możesz poznać Boga, jeżeli nie masz Ducha Bożego. I zauważcie, w języku greckim ciało ma na imię, nazywa się soma. Dusza nazywa się psyche, a duch nazywa się pneuma. Jest więcej słów związanych z psyche, aniżeli pneumo. Dlatego, że ludzie nienarodzeni na nowo, nie mający Ducha Bożego, oni nie są w stanie zrozumieć Boga, który jest duchem. I dlatego oni zaczynają tworzyć w oparciu o swoje wyobrażenia, swoje psyche. A więc taki będzie posąg, a więc taki będzie obraz, a więc wybuduje jemu największą katedrę świata. My teraz w Polsce są grupy, które się szczycą, że w Polsce powstała jedna z największych bazylik świata. Jest w pierwszej chyba piątce, czy w pierwszej trójce. Jedynie chyba Bazylika Świętego Piotra jeszcze przekracza. I już kopuły już położono. I to wiele złoceń i ludzie się szczycą. A kiedy byśmy przyjęli do tego duchową miarę, to powiedzielibyśmy za świętym Szczepanem, który zacytował księgę Izajasza, jakiż to dom mi wy chcecie zbudować? Czy wy myślicie, że ja mieszkam w świątyniach ręką zbudowaną? Niebiosa niebios nie są w stanie mnie pomieścić, a wy chcecie mnie pomieścić w bazylice? Czyli z duszy będziesz to tworzył, ale z Ducha Bożego ty będziesz wiedział, że Bóg jest duchem. Amen? Czy to jest dla was zrozumiałe? Dalej Paweł powiada, głosimy to nie w uczonych słowach, ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza duch. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, a więc są duchowe rzeczy, są duszewne rzeczy. Duch Boży jest duchem wiecznym. Co to znaczy wieczny? Zauważcie, każdy z nas ma swój początek. Urodziłeś się o jakiejś godzinie w jakimś konkretnym dniu i od tego ma zapisane w księgach metrykalnych akty urodzenia, w tym dniu się urodziłeś. Jakby jest twój początek. Ale również jest zaplanowany koniec, tylko że koniec tego ziemskiego życia. A więc my żyjemy w rzeczywistości, która ma miejsce i ma również czas. Urodziłeś się, przypuśćmy, w Radzyniu Podlaskim w tym roku. Zmarłeś w tym roku, w tej miejscowości. To jest ten świat z miejscem i czasem. Ale kiedy mówimy o wieczności, to wieczność nie mierzy się wskazówkami zegarka. Czy mnie rozumiecie? Wieczność jest czymś, co istnieje poza jakimkolwiek czasem. Nie ma ani początku, ani końca. I my duszewnie, ty nie jesteś w stanie zrozumieć, jak to. Coś nie ma początku i coś nie ma końca. Ale jeżeli ty przyjmiesz przez Ducha Bożego te wieczne prawdy, to powiesz tak. Wieczność to jest sfera istnienia samego Boga, który jest ponad wszelkim czasem. On tworzy i jak tworzy, zaczyna się wtedy czas, zaczyna się też rzeczywistość. To czyni Bóg. I Paweł mówi, że Duch Święty może objawić sprawy Boga, ale Duch Świata tych spraw nie przyjmuje i on te sprawy ośmiesza. Dla niego są głupstwem, dla niego są niczym innym. Jak głupstwo, to jest śmiecie. Jezus, właśnie tutaj dochodzę do tego wytłumaczenia, tej pierwszej różnicy, że duch tego świata skupia się na tym, co jest teraźniejsze, ziemskie. Ale Duch Boży skupia się na tym, co jest wieczne. I dlatego Jezus mówi w Ewangelii Jana, gdy On przyjdzie, On, zaimek osobowy, Duch Święty, w moje miejsce, to wtedy On mnie uwielbi. On z mego weźmie, wam to pokaże i mnie uwielbi. A więc pierwsza zasadnicza rzecz, praca Ducha Bożego i ludzi duchowych jest skierowana na uwielbienie Jezusa. Praca ducha tego świata jest skierowana, żeby ciebie postawić w blasku reflektorów i w blasku fle. Czy to dostrzegacie to? I dlatego my musimy zobaczyć, co nami motywuje. Czy my chcemy w tym, co robimy, oddać chwałę Bogu, czy też chcemy sami zaistnieć w tym świecie, żeby o nas dobrze pisano, o nas dobrze mówiono. I to jest tak naprawdę podstawowy test. Czy działa w tym Duch Święty? Czy to ma służyć Tobie dla Twojej chwały, czy też dla chwały Jezusa Chrystusa? Czy to, co robisz, czy dane działanie uwielbia Jezusa? Jeżeli nie, można być pewnym, że to nie pochodzi od Ducha Boga. I podkreślam, Duch Świata koncentruje się na człowieku i przez to przygotowuje nadejście Antychrysta. Kto to jest Antychryst? Przed nami musi objawić się, i żyjemy w czasach, w których musi objawić się Antychryst. To będzie człowiek, któremu szatan da moc. To będzie ten, któremu będą oddawać pokłon, którego wywyższą i powie, to jest prawdziwy Chrystus. Czyli szatan wie o tym, że Chrystus przyjdzie i wszyscy się mu pokłonią. I Lucyfer, to co robi, to on imituje działanie Boże. I on chce tą chwałę dla samego siebie. I Duch Świata koncentruje się na człowieku, przygotowując świat na nadejście Antychrysta. I jest bardzo dużo humanizmu. Humanizm jako coś, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Bo humanizm głosi, że centrum wszystkiego to jest człowiek, to jest miara wszechrzeczy. I nie ma niczego większego jak człowiek. I przez to wywyższa człowieka do rangi bóstwa, że będziemy bogami. Paweł Apostoł w drugim liście do Koryntian, 4 rozdziale, 17 i 18 wersecie napisał, że nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zauważcie, coś wiecznego. Coś wiekuistego, coś, co nie jest z tego świata. I kto może ci wskazać, co jest wieczne? Nikt inny, jak tylko Duch Święty. Czyli duch tego świata kieruje cię do rzeczy ziemskich. Duch Boży ku rzeczom wiecznym. I teraz możesz sobie zrobić test. Ile modlitw twoich ma na celu uwielbienie wiecznego Boga? A ile modlitw, czy też jak twoje życie modlitewne wygląda, czy to jest tylko Panie daj mi to, Panie daj mi to, Panie daj mi to, Panie daj mi to, Panie, albo Panie raz. Tu mnie rozumiecie? Czyli czego jest więcej? Tego uwielbienia, adoracji Boga, czy też tylko twoja modlitwa za konkretnymi potrzebami? Daj mi to, 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 daj mi to. Tak jak małe dziecko. Kup mi lizaka, kup mi loda, kup mi cukierka, albo daj mi ciastko. Nie rozumiecie? I to jest, do tego prowadzi duch tego świata. Duch Boży objawia wieczne rzeczy i on nasze umysły kieruje w kierunku wieczności i w kierunku życia i śmierci. Ja spotkałem nawet tu z ludźmi, którzy mówili, co ty będziesz mi mówił o piekle? I to manifestacja była ducha tego świata, bo zainteresowanie było tylko i wyłącznie na rzeczach świeckich. A więc tak bym chciała damą być i na wyspach bananowych żyć, jak Maryla Rodowicz śpiewała. Ale rzeczy wieczne, które, o których ty wskazywałeś i rzeczach, które Duch Boży prowadzi o życiu po śmierci, życiu wiecznym, to jest coś, co bardzo daleko jest postawione jako priorytet. A jeżeli ty byś żył Duchem Bożym, to te rzeczy ty stawiasz na pierwszym miejscu. Ty wiesz, że to nie jest cel sam w sobie, że ty tutaj żyjesz na tym świecie. To jest tylko pewien przejściowy etap. I nawet jeżeli ty nie stanie się to, co ty byś chciał, co ci dusza poddaje, to ty wiesz, że w niebie masz ojczyznę wieczną, że to jest bardzo bogata ojczyzna, to jest tak, tam nie ma w ogóle, tam jest wszystko ze złota. Wyobraźcie sobie, że któryś teraz w związku z tymi wyborami, jakiś tam kandydat i mówi, przyszedłby na jakąś daną ulicę i mówi, słuchajcie moi drodzy sąsiedzi i moi mieszkańcy z mojej dzielnicy, do każdego z was od drogi asfaltowej dam tam chodnik, który będzie wyłożony złotem. Użyję do każdego wejścia kilogram złota. I tam by się ktoś zapytał, a dla ilu to zrobisz? Dla wszystkich, którzy mają odrębne wejście. I ludzie uwierzą. I tak, on obiecał złoto. Ale kiedy przyjdzie czas kolejnych wyborów i powiedzą ci, gdzie jest to złoto? Nie udało się, ale w następnej kadencji się uda. Ludzie potrafią wierzyć w bajki, ale ja chcę powiedzieć, że mowa o niebie i mowa o tym złotym niebie nie jest bajką. To jest prawdziwa rzeczywistość. Tam jest złoto tak czyste, że jak szkło. Kiedy by zapytał się złotnika, jubilera, czy wyobraża sobie, że złoto będzie tak przezroczyste jak szkło, on ci powie, że ja sobie tego nie wyobrażam. Ale ono będzie tak czyste, że będzie jak prześwitywało, jak szkło. Duch tego świata, on nie chce przyznać, że poza nami jeszcze coś istnieje. On obawia się tej myśli. On prowadzi ludzi, żeby korzystać ze wszystkiego dla twojego ciała, dla twojej przyjemności, dla twojego życia, dla twoich zmysłów. Wierzcie, hulaj duszo, piekła nie ma. To jest ta popularna anegdota, popularna paremia odnosząca się do tego. W Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, 6 wersecie Jezus mówi też o Duchu Świętym, a on gdy przyjdzie, czy Duch Święty, przekona o trzech rzeczach, o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. To jest ta wieczna rzeczywistość, grzech, sąd i sprawiedliwość. A duch tego świata o tym nie chce mówić. O wszystkim będzie mówił, ale kiedy ty przejdziesz na zagadnienie grzechu, kiedy ty przejdziesz na zagadnienie sprawiedliwości, sądu, że z powodu swoich dzieł ty staniesz przed Bogiem i możesz pójść do piekła, wtedy ludzie powiedzą, o nie, 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 nie. I nie chcą się z tym zmierzyć, mówimy, wystarczy pójść do kościoła. Nie jestem jeszcze taki zły, raz do roku pójdę, co trzeba to spełnię i jakoś tam będzie. Oni się tym nie martwią. A jeżeli tego, to ktoś tam weźmie mnie po mnie, wymodli. Teraz szczególnie w tym najbliższym okresie ludzie będą wymadlać łaski dla ludzi zmarłych. Bo to jest nieprawda. Bo jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Biblia mówi bardzo konkretnie. I prawdziwa wiara, prawdziwa religia opiera się na tych trzech głównych filarach. A więc wiecznej rzeczywistości, grzechu, sprawiedliwości, sądzie. Jeżeli ona nie daje rozwiązania na te zagadnienia, to jest fałszywa religia. A i rozwiązanie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I wiemy, że pod koniec naszego życia każdy zda sprawę Bogu. Za wszystkie czyny, czy grzeszne, czy niegrzeszne. Świat nie lubi odpowiedzialności. Dlatego, że odpowiedzialność, ona ciebie kieruje do tego, przed którym zdasz odpowiedzialność. A jeżeli mówimy o humanizmie, to on odrzuca rozliczanie się czy osobistą odpowiedzialność. On temu zaprzecza, bo mówi, że wszystko jest względne. W czasie końca Będą również ludzie i są ludzie, którzy się śmieją. Co ty mi będziesz mówił? Wtedy mówili, że będzie koniec. Wtedy mówili, że będzie koniec. Zobacz, już 2000 lat trwa i jeszcze on nie przyszedł. To o czym ty mi tutaj będziesz mówił? I Piotr mówił, że w czasach ostatecznych wystąpią szydercy, którzy będą postępować według swych bezbożnych pożądliwości i będą mówić, gdzież jest przyobiecane jego przyjście. I teraz bardzo ważna rzecz, o czym powiem, że duch tego świata, on jest duchem poddania się złu. My możemy rozpoznać działanie Boże po owocach. Duch Boży przynosi łaskę, Duch Boży przynosi miłość, aby tą miłością przemóc zło. Zło zwyciężaj dobrem, prawda? To może przynieść tylko i wyłącznie Duch Boży. A duch tego świata mówi, że ta zniewaga krwi wymaga. Duch tego świata przynosi konflikty, dysharmonię oraz nienawiść, gdy Duch Święty przynosi pokój. Kiedy może wejść do naszego życia łaska? Przez kogo? Tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. Duch tego świata jest widoczny w postawach takiej niezależności, samowystarczalności, w takim religijnym wysiłku, że ja coś zrobiłem, jak porównałem się z tym, to wychodzę o wiele lepiej. Pamiętacie, że ja dałem charakterystykę faryzeusza i na czym wygląda, jak charakteryzuje się postawa faryzeizmu. I możemy taką osobą być. I on się czuł lepszy i on jeszcze Bogu mówił, że jest lepszy, bo tyle robię, patrz, co ja robię. Duch Boży objawia rzeczy Boga prawdy, które te prawdy są wyśmiewane przez diabła i jego sługi. Duch świata skupia się na człowieku, gdy Duch Boży skupia się na Bogu, na Jezusie. Duch Boży przekonuje o grzechu, sądzie sprawiedliwości, a Duch świata zaprzecza prawdziwemu i trwałemu znaczeniu tych rzeczy. Lecz na zakończenie można powiedzieć, że pewnego dnia i tak wszyscy staną przed Chrystusem. Teraz kolejną rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest pożądliwość. Apostoł Piotr powiada, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga z sobą pożądliwość. Czyli Bóg daje obietnicę. Ja to charakteryzuję obietnicę jak takie stopnie, szczeble na drabinie. Im bardziej będziesz wchodził wyżej, to jesteś wyżej od ziemi, tak? Im bardziej będziesz aplikował w siebie, do swojego życia obietnice Boże, będziesz modlił się tymi obietnicami i chciał, żeby te obietnice żyły w tobie, tym bardziej będziesz wyposażony w boską naturę. Będziesz upodabniał się do Boga w jego naturze. Tak to należy rozumieć. I Bóg chce, żebyśmy byli uczestnikami jego natury i stawali się bardziej i bardziej podobni do niego. Im bardziej przyjmiesz Słowo Boże w siebie, tym bardziej możesz przyjąć naturę Boga. Dlaczego diabeł jest taki zainteresowany, żeby to słowo tobie wyskubać? Pamiętamy przypowieść Jezusa o siewcy, że siał i momentalnie przylatywali ptaki, tak? Kruki od razu wydziebują. To, co słyszysz, diabeł zaraz przychodzi i ci zechce to wyskubać. Bo jeżeli ty to słowo przyjmiesz i pozwolisz, żeby ono rosło, wtedy natura Boga będzie się w tobie bardziej manifestowała. I Lucyfer momentalnie przychodzi. I jeżeli ludzie żyją w duchu tego świata, przychodzą na takie zgromadzenie jak to, słuchają, ale to słowo nie może wpaść do ich serc. Ono ich omija, dlatego że szatan... Kiedy siostra Makarowna opowiadała, że widziała swoimi oczyma, jak ludzie przychodzą do kościoła i normalnie demon siedział im na karku. Siadali na siedzeniu i demon również siadał. I jeżeli było ogłaszone słowo, to demon do niej mówił ci, 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 patrz na to. Ci, 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 ci. I zamiast się skoncentrować na słowie, to ci ludzie działali z podszeptu lucyferskiego i nie mogli przyjąć słowa Bożego. Jeżeli będziemy przyjmować tę obietnicę, wtedy stanie się uczestnikiem jego natury. Tym mniej będziesz podatny na zepsucie. Ja daję taki przykład teraz. Jeżeli twój system immunologiczny jest bardzo zdrowy, jeżeli ty jesteś zdrowy, jeżeli zdrowo się odżywiasz, dbasz o swoje zdrowie, wówczas organizm w bardzo łatwy sposób zwalcza wszelkiego typu infekcje, bo tak Bóg to zaplanował, tak Bóg stworzył człowieka. A więc system pożera te bakterie, zwalcza je i jesteś zdrowy. Jeżeli my przyjmujemy słowo do naszego życia i to słowo aplikujemy w swoje życie, wówczas ten duchowy system immunologiczny, on staje się silniejszy. Jeżeli przychodzi pożądliwość, przychodzi zepsucie tego świata, to ty jesteś w stanie to wyprzeć. Czy to jest dla was zrozumiałe? Rozumiesz? Czym w ogóle jest pożądliwość? Pożądliwość jest niczym innym jak zdemoralizowanym pragnieniem. A jak Bóg stworzył człowieka? Bóg, stwarzając człowieka, powiedział o nim sam, a to było bardzo dobre. Czyli Pan Bóg stworzył człowieka z bardzo dobrymi pragnieniami, z dobrym sercem. Ale wiemy, że przez grzech, kiedy człowiek odwrócił się przeciwko Bogu, kiedy się zbuntował, wówczas następuje coś, nastąpiło skrzywienie. To uległo wypaczeniu. I wówczas przyszły zdemoralizowane pragnienia. I one prowadzą do zepsucia. I teraz cały świat, o czym Biblia mówi, tkwi w złym. Jeżeli ktoś przyjdzie, będzie wam rysował świetlaną przyszłość tego świata, to jest to człowiek zwiedziony. Pewnego razu były prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush, zaczął mówić, jaka to przyszłość oczekuje świat. Świat sprawiedliwości, świat w wielkim pokoju, świat świetlanej przyszłości. I słuchajcie, minęło ileś lat i widzimy, jak wygląda ta świetlana przyszłość. Ludzie próbują stworzyć coś, ale bez Boga. Ludzie już od początku swojego istnienia próbowali stworzyć coś od Boga, stać się niezależnymi od Boga. Pamiętamy naszych praprzodków, którzy jeszcze wtedy posługiwali się innym językiem, jednym językiem. Cała ziemia mówi o jednym językiem. Ja twierdzę, że mówili językiem hebrajskim. I w Babilonie postanowili sobie zbudować wieżę. I oni budowali, ale budowali to bez Boga. I oni to tworzyli, że Bóg sam powiedział, że już niedługo to nie ma dla nich nic niemożliwego. I wtedy Pan miesza ich języki. I nie zbudowali tej wieży. Ludzie mają złe pragnienia. Lubią te rzeczy, które niszczą ich. I na przykład ktoś ma pragnienie. Ja mam pragnienie palić papierosy. I palą papierosy. Ale to pragnienie zaspokajając, on tak naprawdę niszczy samego siebie. Paweł mówi, że w nas mieszka Duch Boży. Ciało jest świątynią. Kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. I teraz palisz takie papierosy. Niektórzy mają wytłumaczenie, no bo wiesz, jak ja palę papierosy, cały organizm jest prześmiardnięty papierosami. Jak umrę, to będę zakonserwowany i białe robaki mnie nie zjedzą. Słyszeliście o czymś takim? A ci, którzy piją wódkę, też mają wytłumaczenie. Piję, bo biały robak nawet mnie nie dotknie. Zdechnie biały robak, jak poczuje, że tu jest alkohol. Zobaczcie, i z powodu tego przychodzą raki płuc, gardła, języka, niszczona jest wątroba, niszczone są płuca. Jan w liście pierwszym, drugim rozdziale, 15 wersecie powiada: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Czy mogę kochać świat i Ojca? I wyobraź sobie, jak ty jako wierzący możesz pójść na imprezę, bujaj się fela dzisiaj niedziela. Jak możesz ty w takich miejscach uczestniczyć i mówisz, że wielbisz Boga. Kiedyś słyszałem takie świadectwo, że jakaś wierząca dziewczyna poszła na jakąś taką potupaję, nie wiem, w stylu a la Wrzosów, a la Piccolo, czy tam jak nam to się nazywa. I ona tam w rytm tej muzyki się tańczy i mówi komuś, głosi Ewangelię. Ja jestem wierząca. A tamten nie w ciemię bije, ty tak, ty wierząca, to co ty tu robisz? Świat jej powiedział, to co ty tu robisz? A więc Jan mówi, jeśli ty miłujesz świat, to w tym w ogóle nie ma miłości Ojca. Nie możesz kochać Boga jednocześnie razem ze światem. Jest to kwestia albo, albo. I albo miłość do świata, albo miłość do Ojca. To wyklucza się wzajemnie. Ja nie chcę powiedzieć, że ty musisz na siłę, tylko ty, jeżeli ty miłujesz Boga, to ty pewnych rzeczy nie zrobisz. My możemy być zwiedzieni, kiedy będziemy pozbawieni bojaźni Bożej. Tak jak kiedyś brat Dmitrij Bierezyk miał wspaniałe słowo i mówił o tych kosmykach, siedmiu kosmykach włosów Samsona. I diabeł mu zgoli pierwszy kosmyk, to jest bojaźń Boża. I ty jak stracisz bojaźń, to jeszcze masz Biblię w swoim ręku, tylko ty już nie boisz się Boga. Człowiek nie bojący się Boga jest w stanie uczynić najgorsze rzeczy. On jest w stanie pójść tu, gdzie normalnie, jak miałby bojaźń, tam by w ogóle nie poszedł. W 16 wersecie tego listu, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Czyli trzy rzeczy, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia, nie ma z tym nic do czynienia Bóg. Ja i wymieniłem te trzy rodzaje pożądliwości. I przez te trzy rodzaje pożądliwości jesteś kuszony. Przez te rodzaje pożądliwości diabeł zwodzi ludzi. Ja teraz się skupię na tych pożądliwościach, abyśmy zobaczyli, ile razy upadliśmy, przez który rodzaj pożądliwości. W liście Jana, pierwszym liście, trzecim rozdziale, 17 wersecie mówi Jan tak. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czyli ten świat z jego pożądliwością, on przemija. I Jan Apostoł wymienia trzy kategorie tej pożądliwości. To jest pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. Każda pożądliwość przyjmuje jedną z tych trzech form. I teraz zobaczmy od początku. Przychodzi pokusa, przychodzi ten kusiciel do Ewy. I o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzecim rozdziale i 16 wersecie. I z czym diabeł przyszedł? On nie przyszedł, witaj Ewa, zrób mi neskę, kawkę z pączkiem. Ewa nie poleciała, to ja ci zrobię z ekspresu. Espresso ci dam, albo latte. Ewa, w ogóle takiej dyskusji nie było. Tylko szatan przyszedł i do niej mówi tak. Czy rzeczywiście? A więc zaczyna podważać to, co ustanowił Bóg. Zaczyna podważać. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czyli ty nie jesteś wolna, ty żyjesz w religii, ty żyjesz w kontroli. Diabeł jest bardzo inteligentny i przebiegły. Pokusa rozpoczęła się od Ewy i kiedy szatan ją skusił, by skosztowała zakazanego owocu. Ja nie wiem, czy to było jabłko. Pamiętam, że w latach dziecięcych mnie uczyli na religii, że tam było takie jabłonka, tam nie wiem jak, czy malinówka, czy kosztolówka ta była ta jabłonka i tam owinięty wąż i zjedz jabłko. Ja nie wiem. W Afryce malowali banany. Czy to był banan, czy też to było jabłko, ja nie chcę powiedzieć. Biblia mówi zakazany owoc. I oto ten owoc Ewa zjadła. I czytamy, co on jej powiedział. W 6 wersecie trzeciego rozdziału czytamy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Człowiek jest tak stworzony, że no nie chce jeść do białej sali. Ja pamiętam, że dla alkoholicy to dla nich to było ujma, że sam pije do lusterka. I oni czasami już pogardzali tym, który sam pije do lusterka, że trzeba wypić z kompanem. Dzisiaj ty, jutro ja. Zawsze możemy okazać sobie samarytańską pomoc. Ty będziesz leżał, ja ci podniosę. Wytrzeźwiejesz, ja wypiję z tobą. Jak ja upadnę, ty mnie podniesiesz. To jest diabeł, to wszystko wykoślawia. I początkiem problemu było to, że Ewa wyszła z tej rzeczywistości wiary, z tego, co Bóg stworzył i w to, co należało wierzyć, aby wejść w sferę zmysłów. I najwięcej problemów w Kościele, również i tu, zawsze sprawiały osoby, które były zmysłowe. Te osoby wszczynały bunt i te osoby opacznie wszystko interpretowały. I jeżeli chcecie sprawdzić, jak zachowuje się osoba duszewna, to możecie przeczytać list do Judy, który mówi, ludzie zmysłowi, nie mający ducha, oni są cieleśni, oni wywołują rozłamy, dlatego że ty mówisz Słowo Boże, a oni inaczej pojmują, dlatego że Słowo nie ma do nich dostępu, są owładnięci przez ducha tego świata. Dlatego Paweł apelował, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, dlatego że umysł jest częścią duszy. I Ewa, zamiast uwierzyć i zaakceptować to, co powiedział Bóg, z tego nie wolno wam jeść, ona jednak to prawo złamała, bo poszła za tym, co zobaczyły jej oczy. I ja jeszcze o czymś powiem. Jeżeli firma wchodzi na rynek i chce jakiś produkt sprzedać, to jakiego rodzaju pożądliwości pokus używa? Oni wiedzą, że pieniądze z reguły mają mężczyźni. Wiedzą, że są biznesmeni, którzy mają pieniądze ogromne i dla biznesmena, no cóż to jest, że on dostanie, powiedzmy, długopis za 2 złote z jakimś tam wygrawerowanym nazwiskiem głosuj na mnie. Wiesz, on, jego stać na długopis całego złota. A cóż to znaczy długopis za 2 złote? Czyli coś bardzo, co zaskoczy innych. I z reguły są to samochody i na takich tych, nie wiem jak to się nazywa to słowo, takich salonach, zawsze przy takich salonach stoją panie na wysokich obcasach, które zapomniały włożyć sukienek. I którym po prostu, no i tak są już, straciły wagę, że nawet te wszystkie ich precjoza i ubrania zwisają. I wtedy działa to na pożądliwość. O, i on samochód widzi przez taką osobę, przez pryzmat, tak kusi diabeł. I tego używają firmy, które chcą wyciągnąć od ludzi pieniądze. Jeżeli chcą wyciągnąć od rodziców pieniądze i wiedzą, że dzieci lubią Kinder, jakieś tam niespodzianka. Albo jakiś tam batonik, czy też taki. I dziecko idzie, mamo, daj mi takiego, bo ono zobaczy przed dobranocką reklamę jakiegoś tam batonika. I to w nim zostaje i potem mówi, mamo, kup mi takiego batonika. I pieniądze już idą. I kiedy Ewa wyszła, poszła za tym, co zobaczyła, to spowodowało upadek. Co my możemy zrobić, żeby odwrócić ten bieg? Tylko możemy uwierzyć Słowu Bożemu i poddać się prowadzeniu Bożeniem zamiast prowadzeniu naszymi zmysłami. Pokusa Ewy odpowiada wszystkim tym trzem pożądliwościom, o czym czytałem z pierwszego listu Jana 2,16. I czytajmy. Gdy kobieta zobaczyła, że owoce były dobre do jedzenia, to jaki rodzaj pożądliwości? pożądliwość ciała. Ciała. Dobre. W Izraelu był strajk terrorystów palestyńskich, arabskich. To wiecie, to są zbiry, to są ludzie, którzy mają na rękach krew. I oni ogłosili głodówkę. Nie będziemy jeść. Telewizja, prasa światowa relacjonuje. To oni znaleźli sposób na nich. Na dziedzińcu tego więzienia zaczęli sobie robić strażnicy grilla cielęco-wołowego. I te zapachy się rozchodziły. I był problem, bo oni powąchali i to łamało ich głodówkę. Jak można ich prześladować czymś takim? Oni nie chcą jeść, a tutaj aż im w żołądek i w tych tak zwanych kiszkach gra orkiestra. I w taki sposób ich łamali, poprzez zapach. Czyli diabeł skusił pożądliwością oczu. Zobaczyła, że to jest dobre do jedzenia. Dalej, bo to była pożądliwość ciała. Kolejna rzecz, było miłe dla oczu, czyli pożądliwość oczu. I trzecie, godne pożądania dla zdobycia mądrości, czyli to była pycha. I pycha, ja wiele mówiłem ostatnio, czym jest pycha, ale pycha to jest to pragnienie, wywyższenie samego siebie. To jest pokusa, aby być osobą uniezależnioną od Boga, żeby być tak naprawdę ja jak Bóg. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Taka piosenka była, lata 60. A więc ja będę niezależny od Boga. To była ta pokusa, czyli zobaczyła, że jest dobre do jedzenia, w żołądku zaczęło grać. Jakie ładne. Pożądliwość oczu. I pomyślała sobie, przecież jak nabędę takiej wiedzy, to ja już Boga nie będę potrzebowała, będę jak Bóg. To są trzy rodzaje pożądliwości. I na czym polega ta niezależność od Boga? Człowiek chciał stać się niezależnym od Boga. Jeżeli my będziemy chcieli być niezależni, są ludzie, którzy chcą działać niezależnie od Kościoła. My widzimy, że w Kościołach, jak i ten, jak i w innych, ludzie mają pragnienie działania. I oni coś podejmują z jakichś działań, ale nie koordynują tego z liderami. No bo co ja będę się pytał? A kim ja jestem, że ja muszę się ciebie pytać? Tylko, że jak będziesz działał w takiej niezależności, to możesz uczynić wiele szkód. Przykładowo, gdyby masz dziecko i to dziecko zachowuje się niewłaściwie i ty jako rodzic to dziecko dyscyplinujesz i wychowujesz. I ja, nie konsultując z tobą, najpierw się z tym dzieckiem zaprzyjaźnię. Kupię mu Kinder niespodziankę. O, jaki wujek dobry. A potem mówię, jakiś ty jesteś dobry. A mówisz, wiesz, mama, tato mi nie kupuje. No tak, oni są źli. Są skąpi. Widzisz, jakim trzeba być chrześcijańskim Samarytaniem. Trzeba ci dawać. Oni na mnie krzyczą, o, nie słuchaj, to są stare różne tam zgredy, co będziesz i słowo. Czy ja jemu pomogę, czy ja go zniszczę? Ja, jeżeli chciałbym pomóc, to bym poszedł do rodziców i porozmawiał. Słuchajcie, widzę niewłaściwe zachowanie. Tak, my go dyscyplinujemy. To powiedzcie, ustalmy, w czym ja mogę pomóc, żebym ja tej waszej pracy nie zniszczył, żebym ja nie podkopywał waszego autorytetu, nie podkopywał tego, co ty czynisz, bo naprawdę popsuję pracę i wam, i pracę w Kościele. A więc potrzebujemy to konsultować i ludzie chcą działać w Kościele w niezależności od liderów. To jest nieboże. W tym świecie, który stworzył Bóg, nie ma prawa nic do bycia niezależnym od Stwórcy. Adam i Ewa, oni uwierzyli, że mogą osiągnąć niezależność. Oni uwierzyli, że mogą być samowystarczalni, że nie będzie im potrzebny Bóg. Nazbierają tyle, będą mieli taką mądrość, po co nam już jest Bóg. Pragnienie wiedzy tak naprawdę nie jest złe, ale jeżeli w tym jest takie pragnienie bycia niezależnym od Boga, to jest wtedy złe. Może ty również masz pragnienie bycia niezależnym. I to może się objawić w Kościele. Dlatego obserwujemy, że ludzie starają się coś robić w niezależności, bez konsultacji i próbują ludzi ciągnąć. To, co robi prawica, niechaj nie wie lewica. Tego mówi, o tym mówi Pan Jezus. Dalej, mówimy o pysze, pycha życia. Pycha, ona może przejawić się w takich odpowiedziach. Potrafię sobie poradzić w życiu bez Boga. A jeżeli będę w prawdziwej potrzebie, wtedy ja mogę się sam pomodlić. Kiedyś jednemu rozmawiam z takim jednym człowiekiem i dowiaduję się, że on choruje, to ja mówię do niego, to wiesz, tak w szczerości, w pokorze, to ja się pomodlę do ciebie. To ja też się o ciebie pomodlę. Po prostu... Ja mu zaoferowałem pomoc, bo widzę, że on jest chory. A on mi też, czyli co on mi dał do zrozumienia? Wiesz, nie sobie z tą modlitwą pójść, daj mi spokój. Ja sam się pomodlę, to jest pycha. A może być tak, że ludzie dopiero idą do Pana, kiedy już wszystko zawiedzie i wtedy dzwonią. Ratuj Boże! To nie ma nic złego zwracanie się do Boga, tylko że ty do Boga musisz się zwracać cały czas. A nie tylko już wszystko zawiodło, to dopiero wtedy przyjdę do Boga. Wykręcę 112 telefon alarmowy i niech karetka przyjeżdża i mi pomaga. Może się tak stać, ale Bóg chce, żebyś był zależny od Niego. Teraz zobaczmy, co przeszedł Pan Jezus, jakie On pokuszenia. On przeszedł te wszystkie trzy pokuszenia, które działały na pożądliwości. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii świętego Mateusza. Ja już dochodzę do końca. Jeszcze wytrzymacie, czy nie? 4 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Zobaczmy, jak wyglądały pokuszenia, które szatan użył w stosunku do Pana Jezusa. I czytamy, że wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, który pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wtedy znowu go, wziął go znów diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwały ich i rzekł, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Szatan przyszedł w momencie, kiedy Jezus był bardzo słaby fizycznie, nie duchowo, ale słaby fizycznie, 40 dni. I wtedy szatan przychodzi i zaczyna go kusić. I mówi mu, zamień te kamienie w chleb. My wiemy, że Bóg może wszystko uczynić. I on wiedział, kim on jest. I do czego szatan się odwołał? Do jakiego rodzaju pożądliwości? Pożądliwości ciała. Tak, aby Chrystus złamał posłuszeństwo Bogu, żeby poszedł za pragnieniem swojego żołądka. I my uznajemy, że grzechem jest palenie papierosów, narkotyki, cała ta sfera grzechów moralnych. Uznajemy to. Ale czy uznajemy, że grzechem jest obżarstwo? I zobaczcie, jak obżarstwo weszło do naszej tradycji. Kiedy święta, to jedz. Nawet za jednego z króli mówiono, za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. To był grzech, to było obżarstwo i opilstwo, które również jest grzechem. I to również może ciebie doprowadzić do śmierci. Ja wiem, że w czasie świąt są takie programy, gdzie wypowiadają się jak jacyś lekarze dyżurni. Czy mieliście jakieś przykre wydarzenia? Tak, było kilka interwencji. A jakich? Po prostu tak się ludzie najedli, że aż skrętu kiszek dostali. I trzeba było człowieka ratować. Zobaczcie, do czego obżarstwo może doprowadzić. Też do śmierci. Mało powiem ci, że to obżarstwo i złe jedzenie, ono doprowadza do wielu chorób. Drugą pokusą, z jaką przyszedł szatan, postawił go na szczycie świątyni. I mówi, rzuć się w dół. Czyli pokaż cud, że ty potrafisz to zrobić, że twoi aniołowie cię złapią. Pokaż. Czyli jest niebezpieczeństwo, że my moglibyśmy użyć czegoś, żeby siebie pokazać. Dlatego, kiedy Chrystus stanął przed obliczem Heroda, to co, ty jesteś tym? No to pokaż jakiś cud, abyśmy uwierzyli. Wiecie, on nie chciał uwierzyć. Jezus dokładnie, Jezus nic nie zrobił, nawet się nie odezwał. Dlatego, że przy niektórych ludziach nawet nie trzeba się w ogóle wypowiadać, nie rzucać pereł przed wieprze. Przyszedł szatan i pokazał Jezusowi Królestwa Świata i całą ich chwałę. I szatan przemawia do niego to pożądliwością oczu. A więc widzisz? Cała chwała. Jeżeli ty miałbyś do wyboru, że ja będę królem, to będę siedział na złotym tronie. Włożą złoto koronę na moją głowę. I dlatego też diabeł jest wstypny. Dzieci już zaczyna indoktrynować poprzez zabawki w stylu, jak się te podłużne, te takie panie nazywają? Barbie, lalka Barbie. I takie dzieci się bawią lalkami Barbie, przytulają i tak bym chciała Barbie być. I ma już 4-5 lat, już rodzice przygotowują i że właściwie chodzi do różnego rodzaju konkursów Miss. I potem ogląda programy Miss. Na Kajmanach albo na Hawajach jest konkurs Miss Świata. Jeżeli ty będziesz, zobacz ile telewizji, ile zdjęć, jaka kariera przed tobą, wywiady, potem pieniądze za tym idą, na okładkach gazet, reklama ubrań będziesz. I te dzieci przyjmując to, zaczynają o tym myśleć, ale potem widzi, że zamiast być smukło i wysmukło, zaczyna to ciało w innym kierunku idzie. A więc operacja plastyczna. Teraz nawet fundują z okazji komunii operację plastyczną. Wydłużenie ucha, czy pomniejszenie ucha, wydłużenie nosa, czy obcięcie tamtego nosa. To już ludzie, żebyś była śliczna i piękna. To robi diabeł. I diabeł przyszedł do Pana Jezusa i pokazał, mówi, widzisz te wszystkie królestwa? Cała chwała będzie twoja. Ale jedno, upadnij i oddaj mi pokłon. I co Pan Jezus mu powiedział? Panu Bogu swemu pokłon dać, tylko Jemu służyć będziesz. Tym pokuszeniem, tą pożądliwością oczu, szatan chciał skusić Jezusa. I ludzie też chcą mieć tą chwałę. Wielu muzyków podpisało pakt z szatanem, że będziesz miał pieniądze, będziesz miał sławę, będziesz grał, będziesz nagrywał w najlepszych wytwórniach świata, koncerty, tysiące ludzi. I kiedy dojdziesz do pewnego wieku, to jest śmierć. Dlatego, że diabeł prowadzi taką osobę do piekła. Jezus pokonał. A potem przyszedł i mówi, go pycho życia wziął. Jeśli jesteś, a zobacz, jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się tutaj w dół. Aniołom przecież powiedział, on cię złapią. I ludzie są kuszeni przez tą pychę. I to pycha tak naprawdę jest jedną z najbardziej subtelnych pokuszeń. Ale pychę można zdiagnozować. Możesz ją zobaczyć poprzez działanie, nawet pozycję, postawę ciała. Głowa zadarta. Mowa, niezależność, patrzenie z góry. Ja już mam takie objawienia, że nawet pastor ze wszystkimi starszymi nie ma. Ja już słyszałem nawet i to ludzie. Ja mam tyle mądrości, że pastor razem z starszymi tyle mądrości nie ma. Co to jest? To jest pycha. Ja wiem, dlaczego wy chcecie się pozbyć. Bo ja mam już więcej objawień, aniżeli wy. Co to jest, jak nie pycha? To jest pycha. Ty nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Co mnie będziesz straszył piekłem? I co mi zrobisz? Ha, ha, ha. To jest pycha. To jest niezależność. I szatan próbował, każdym rodzajem pokuszenia kusił Chrystusa i Chrystus pokonał szatana. Jak rozpoczął się proces zepsucia ludzkości? Adam zjadł, a Jezus zwyciężył szatana, poszcząc, nie jedząc. Widzicie to? 40 lat Izrael kroczył po pustyni i nie wszedł. Jezus 40 dni pościł, żeby złamać skutki grzechu. To jest taka adekwatne do tego, co miało miejsce w Starym Testamencie. Kiedy my zaczynamy panować nad swoimi żołądkami, to radzimy sobie z jednym z głównych problemów. I Bóg daje nam taką sposobność. Post jest tym, który może złamać. Posłuchajcie, jeżeli my będziemy pościć teraz, to kiedy przyjdzie ucisk, będziemy już wytrenowani. Paweł mówi, umie w zbytku żyć i umie żyć w słabościach. Umie w bogactwie, ale również i w biedzie. On potrafił się do wszystkiego przyzwyczaić. My mieliśmy tu takich ludzi, którzy tu przyszli, zaczęli jęczeć, narzekać. Oj, co, jaka mi się bieda. Nie ma co jeść. To tego. Ja się potem dowiaduję, że to był bardzo bogaty człowiek gdzieś tam na Krymie. Miał ileś domów, żył jak król. A tu raptem żyje w izdebce malutkiej, bez woli. Tu mu 3 razy dziennie karmią. Tam jadł kawior, a tu je ryż. Rozumiesz? To spadł z wysoka na nisko. Paweł mówi, ja potrafię się żyć i tak, i tak. A więc mamy czas, aby trenować się pod tym względem. Znam przykład, jak szatan stypnie przyszedł i skusił i wyciągnął człowieka z kościoła. Jest kościół jeden, ja znam ten kościół. I w duchu współzawodnictwa ktoś powiedział, ja już mam tyle lat, ja pokażę to, jak się służy dla Boga. Mam tyle energii, tu założę kościół, i tam założę. No i często jak słyszysz, to jest z ducha pychy. A więc, żeby założyć, trzeba mieć ludzi. I dotarł do takich ludzi. Słuchaj, a co ty pełnisz w kościele? No za bardzo nic. To nie doceniają cię. Wiesz co? Ja mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Ja założę kościół. Ciebie uczynię głównodowodzącym całego chóru. Będziesz liderem służby uwielbienia. Kto był liderem służby uwielbienia? To jest diabła. I go wyciągnął. A dowiedziałem się, chyba to nic z tego nie wyszło. Jak się potem pojawić w kościele? No jestem? Tak? Czy tak? Rozumiesz? Jeżeli go przyjmą tak, to za chwilę znów wyciągnie ludzi. A jeżeli przyjdzie w skrusze, będzie w tym okresie rekonwalescencji i nadzoru kuratorskiego, to on wyjdzie. On stanie na nogi i dalej będzie służył. Ale pycha ludzi wypycha. Pycha w ogóle odpycha od Boga. Bóg się pysznym sprzeciwia. To jest bardzo straszny stan. I jak powiedziałem, Adam zgrzeszył jedząc, podczas gdy Jezus zwyciężył poszcząc. My potrzebujemy unikać zepsucia pożądliwością, która kontroluje świat. I próbujemy coś tam naprawić. Wyobraź sobie, że masz jabłka. Teraz rozdajemy jabłka i jabłko zacznie gnić. To możemy zrobić taki manewr. To wstawmy to jabłko do lodówki. Meszek nie będzie. I będzie jabłko. Powiedz mi, czy ono dalej nie zgnieje? Ono zgnieje, tylko troszeczkę powolniej. I próbujemy ulepszać przez takie ulodowacenie. I to nic nie daje. Bóg robi tak porządek, robi coś nowego, tworzy nowego człowieka, tchnie w niego ducha swojego, jest nowe narodzenie i ten stary człowiek musi być ukrzyżowany. Świat idzie na spalenie, na zniszczenie, o czym mówi Biblia. To do tego idzie. I Pan stworzy nowe niebo i nową ziemię. Jeżeli miałbyś ubranie, ktoś by oddał ubranie, w którym chodził trędowaty, jeszcze widzisz te wszystkie znaki, jakby oderwali to ubranie od tych ran i dalej przywieźliby tutaj do służby charytatywnej w Zborze Radzyniu i mówi, słuchaj, tu chodził największy trędowaty z Indii czy gdzieś tam z Afryki. Macie coś sam z tym zróbcie. Co byś zrobiła, siostro, z tym ubraniem? Należałoby to spalić, bo to zaraziłoby jeszcze innych. I świat jest jak taka znoszona, trędowata, szata z trędowatego, że Bóg to wszystko kłobił i On stworzy nowe niebo i nową ziemię. Jak Bóg chce, żebyśmy żyli? Przede wszystkim żyli świętym życiem. A jak uniknąć skażenia przez świat? Co masz robić? Bo to nie tyle, że powiesz, że tutaj świat skażony, czy jest grzech. Bóg zawsze daje sposób wyjścia. On mówi, przekonuje i potem daje sposób wyjścia. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 7 rozdziale i 13 i 31 wersecie. 7:31. Ci, którzy używają tego świata, jakby nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Czyli my nie możemy być w takich relacjach, w takich związkach ze światem, że świat tobą władnie. My nie możemy być tylko ludźmi, którzy wylewają ciągle tą wodę ze statku. Ja pamiętam, były takie osoby, nawet w tym kościele, każde wejście i każde zbliżenie się do kogoś, to wiedziałeś, że tam jest z tego tytułu coś wyniknie. Dlaczego? Bo one żyjąc w świecie, żyjąc z demonami, one eksportowały, przyszedł eksport demoniczny. I te osoby tak naprawdę zakażały. Jeżeli ktoś z was by zachorował na gruźlicę, to sanepid gdzie by cię skierował? Albo na wściekliznę. Na zakaźny, a na zakaźnym jest oddział zamknięty, bo ty stajesz się niebezpiecznym osobnikiem. Ty możesz innych zarazić, zgadza się? I wtedy musisz takie osoby oddzielić. W Starym Testamencie była Miriam, którą Bóg poraził trądem. Ile jej dni kazał być w oddzieleniu od obozu? 7, jak pamiętam, dni. I cały Izrael się nie ruszył, czekali na nią. Wszyscy wiedzieli, że Miriam zachorowała na trąd. To nie była grypa, to nie była chrypka i to nie był katar i nie było prychanie i kichanie. Tylko to był trąd. Ona była cała biała w trądzie, że aż nie chciało się patrzeć. Ludzie, którzy w trąbie, te bąble, sęczy się ropa, krew, muchy, śmierdzi na odległość, gnijesz, po prostu za życia swego gnijesz. Taką była w trądzie 7 dni. A jaki to była konsekwencja czego? Pychy. Tylko ta pycha ujawniła się przez mowę, bo ona była siostrą, która niańczyła Mojżesza. Ona była starszą siostrą, tak? I często ludzie, że jestem starszy, to ja mam prawo. Jest prawo. Się szła taka pewna osoba. Ja kiedyś w cudzysłowie byłem głupio naiwny, sam się kłaniałem. Ale ty zrozumiałem, jak możesz ty się kłaniać, jeżeli to jest o wiele lat młodszy człowiek od ciebie. No, to kultura nakazuje ludzka pokłonić się. Oczywiście ja przeszedłem i nie pokłoniłem się i ta osoba się nie pokłoniła. Ale kiedy ja bym widział osobę starszą, to bym pokłonił się, bo tego mnie nauczyli. Kultura nakazuje się wobec starszego okazać cześć i szacunek. A tam takiej czci i szacunku nie ma. Mojżesz oczywiście szanował swoją siostrę, tylko że Mojżesz był wybrany przez Boga i pieczęć Boga była na Mojżeszu. I Miriam zaczęła mówić złe rzeczy na tym. Ona się wynosić zaczęła nad Mojżesza i zaczęła używać pewnych argumentów dyskredytujących Mojżesza. I miała też również kompana. A więc zobacz, alkoholik chce mieć kompana, ale również i plotkarz i narzekacz też chce mieć kompana. I znalazła w osobie Aruna. Tylko że była ona sprawcą. Ona była sprawcą. I Bóg osądził ją. My nie możemy pozwolić, by świat nas pochwycił. Musimy trzymać go za tak naprawdę za mordę. Ten świat. Trzymać do niego dystans. Ale nie możemy pozwolić, żeby on nad nami zapanował albo nas zwiódł. Nie możemy być duchowo zanieczyszczeni przez świat. I teraz zobaczmy, jak możemy być zanieczyszczeni przez świat. Czy wszyscy z was mają języki, czy każdy, czy już są osoby, które przeszły operację Juranda Zespychowa? Wiecie, o czym ja mówię? Co? I my możemy mieć staż chrześcijański długi i myśleć, że jesteśmy religijnymi osobami, pobożnymi ludźmi. Ale Bóg daje nam test. W liście do Jakuba w pierwszym rozdziale, w 26 wersecie, list świętego Jakuba. I to jest test. My możemy zrobić sobie test dzisiaj. Jaki ja jestem? Czy jestem duchowy, czy jestem cielesny? I tak Jakub mówi, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Panujemy nad swoim językiem? Co? Czy panujemy? Jeżeli nie panujemy nad językiem, jeżeli ten język lata jak łopata, to nasza pobożność nie ma tak naprawdę żadnej wartości. I dlatego też namaszczenie od nas odchodzi. I dlatego też nie mamy błogosławieństwa. Możemy przyjść na zgromadzenie Bożego ludu, gdzie będzie chwała Boża, gdzie będzie dobre nauczanie, gdzie będzie cudowne uwielbienie, gdzie będziesz odczuwał, dosłownie wąchał obecność Bożą i wyjdziesz taki podniesiony, pełny, ale tylko otworzysz i od razu to namaszczenie z ciebie uchodzi, bo jest grzech. Język popełnia grzech. Z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. I jeżeli być może te problemy, które masz, one są związane z twoim językiem, a więc mamy wiele do zrobienia. Przez co diabeł nas wodzi? Przez te trzy pokusy. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia. Pokazał to na przykładzie Jezusa, tylko że Jezus to pokonał. I my możemy to pokonać. Jeżeli chcemy wziąć w karby pożądliwość ciała, to potrzebujemy pościć. Jest też pożądliwość oczu. Mówi Job, ja, mówi, zawarłem przymierze z moimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na niewiastę, na kobietę. A jak diabeł używa oczu, żeby kusić? Jeżeli przejdziesz przez kioski, już teraz nie wiem, czy prawo jest takie, ale są takie kąciki specjalnych gazet, że od razu zawieszali i kupowali te gazety, czyli pożądliwość oczu i pycha. Jaki będziesz bogaty. Ja już teraz nie mogę się nadziwić, non-stop mi przysyłają, jak stać się milionerem. Słuchajcie, to jest jakieś szaleństwo, zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Mówi, nauczy się, jak szybko zdobyć pieniądze. Ja tak myślę, to zaraz. To, o co tu w tym wszystkim chodzi? To nie mają innych chętnych, tylko do mnie wysyłają? Ciekawe, czy oni stali się bogaci. Prawdopodobnie to jest pomóż mi, bym się stał bogaty. Wpłać tyle, będziesz w kolejce oczekującej. Piramida się tworzy. A więc zobaczcie, to działa na pychę. I wtedy, gdybym był bogaty, if I were a rich man, jak na skrzypku nada, wtedy bym zrobił to. I zakończę to taką jedną dyskusją, którą Gdzieś pewien Żyd prowadził z Bogiem. Boże, mówi, a gdybym ja tak zagrał w totolotka i mówi, jakbym wygrał $1,000,000, to wiesz, na jak Boże rzeczy bym dawał. Bardzo dużo bym dawał na misję. Jeśli nie wierzysz, to zróbmy taki układ. Ty już in blanco sobie połowę z tego zabierz, to będzie dla ciebie i zostawi drugą połowę. I Bóg mu powiedział, słuchaj, gdybym ja ci to uczynił, ciebie już bym tutaj nie zobaczył. Dlaczego? Że pożądliwości by go poprowadziły w śną dalej. Kiedyś zrobiono taką jakąś ankietę, zbadano to, że ci ludzie, którzy wygrali w totolotka milion, to bardzo szybko stracili ten milion. Stali się bankrutami, że w końcu trafili do ośrodka pomocy społecznej, przychodzili po żywność, przychodzili po ubrania. Stali się bankrutami, przetracili wszystko. Bo od razu kupił to, kupił to, kupił to. Momentalnie wszyscy chcemy ci pogratulować. No to, ach, jaki, jak, a, i zaczynają mówić swoje problemy. No to słuchaj, kup to. Zaś nie obejrzał, że pieniędzy nie ma. Ale kiedy już zabrakło pieniędzy, nie ma tych, którzy wtedy przyszli. Bogaty ma wielu przyjaciół, biedny nie. Tak? Paweł mówi, ja umiem żyć i w obfitości, i w niedostatku. A diabeł mówi, po co ci niedostatek? Musisz żyć tu i teraz. Zobacz, jak tam ci żyje i ty będziesz żył. I zwodzi ludzi. I dlatego tak bardzo wielu wierzących zostało zwiedzionych. Będę żyć z sobą. Bez Boga będę piękną, z winną gipką i wysoką, i szczupłą, i chudą. Świat po prostu skusił ich pożądliwością oczy i z pożądliwością ciała. I dlatego ludzie wychodzą i potem są łatwym celem szatana. Żebyśmy my byli przed tym zabezpieczeni, musimy przyjmować słowo i to słowo aplikować w siebie. Wzmacniać ten duchowy system immunologiczny, odpornościowy, żeby natura Boga była widoczna w nas. Ale jeżeli ty siedzisz w telewizji od rana do wieczora i potem w niedzielę przyjdziesz, no trzeba byłoby coś posłuchać, to ty jesteś opanowany duchem świata. Tak naprawdę to słowo do ciebie nie przystaje. To słowo nie ma wejścia w ciebie, bo duchy odpychają to. I żyjesz w duchu tego świata. To, że przyjdziesz do tego zboru, to, że przyjdziesz na nabożeństwo, to wyjdziesz niezmieniony. Potrzeba upamiętać się, potrzeba pokutować, żeby Bóg nas uwolnił, żeby Bóg nam przebaczył i pozwolił nam żyć w czystości i świętości, i żeby oddzielać się od tego, co jest grzeszne. Oddzielać się od rzeczy, co są grzeszne, oddzielać się też od relacji, które prowadzą do grzechu, aby zbliżać się do Niego i z Nim więź cały czas utrzymywać. Niech Bóg nam w tym wszystkim błogosławi i pomoże nam wytrwać w tej czystości i świętości do końca naszych dni. Amen.